Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja i zapraszam na katechezę. Duchu Święty, przyjdź otworzyć na nieskończoność wszystkie drzwi naszego ducha i naszego serca. Otwórz je całkowicie i nie pozwól, żebyśmy próbowali znów je zamknąć. Otwórz je na tajemnicę Boga w niezmierzoności wszechświata. Otwórz naszą zdolność pojmowania na zdumiewające perspektywy mądrości Bożej. Otwórz nasze sądy i oceny na najwyższą światłość Twojego sądu, Panie. Przybądź, Duchu Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Raz jeszcze gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy naszą katechezę. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Cykl ostatnich katechez, celebracja misterium chrześcijańskiego, 7 sakramentów Kościoła. Obecnie zatrzymujemy się przy sakramencie Eucharystii. Temat dzisiejszej katechezy: liturgiczna celebracja Eucharystii, msza w ciągu wieków. 1345 numer katechizmu Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Święty Justyn Męczennik z II wieku przekazuje nam świadectwo o tym, jaką podstawową strukturę posiadała wówczas celebracja Eucharystii. Ta struktura zachowała się do naszych czasów we wszystkich wielkich rodzinach liturgicznych. Tak pisze święty Justyn około 155 roku, wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi Antoniowi Piusowi, co czynią chrześcijanie. W dniu zwanym Dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu, byśmy otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po zakończeniu modlitwy przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. On bierze je, wielbi Ojca Wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie za to, że tych darów nam raczył udzielić. Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud, odpowiadając amen. Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, wtedy ci, którzy są zwani przez nas diakonami, rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb oraz wino z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów. Koniec cytatu. Drodzy Państwo, liturgia Eucharystii przebiega według podstawowej struktury, tej struktury zachowanej przez wieki aż do naszych czasów. Rozwija się ona zasadniczo w dwóch elementach, w dwóch częściach, które stanowią organiczną jedność. Pierwsza z nich to zgromadzenie się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią i modlitwą wiernych, modlitwą powszechną. A drugi element to liturgia eucharystyczna z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna stanowią razem jeden akt kultu. Zastawiony dla nas stół eucharystyczny jest równocześnie stołem Słowa Bożego i Ciała Pańskiego. Czyż nie w ten sposób przebiegał paschalny posiłek zmartwychwstałego Jezusa z uczniami? Podczas drogi wyjaśniał im pisma, a następnie zasiadając z nimi do stołu wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Zgromadzenie się wszystkich uczestników to ten pierwszy element. Chrześcijanie przychodzą na to samo miejsce, by uczestniczyć w zgromadzeniu eucharystycznym. Na czele tego zgromadzenia stoi sam Chrystus, główny celebrant Eucharystii. Jest on arcykapłanem Nowego Przymierza. To on niewidzialnie przewodniczy każdej celebracji eucharystycznej. Biskup lub prezbiter, reprezentując Chrystusa, działając w osobie Chrystusa głowy, przewodniczy zgromadzeniu, przemawia po czytaniach, przyjmuje dary ofiarne i odmawia modlitwę eucharystyczną. Wszyscy biorą czynny udział w celebracji, każdy na swój sposób, lektorzy i ci, którzy przynoszą dary ofiarne, rozdający komunię świętą i cały lud, którego amen wyraża uczestnictwo. Liturgia słowa obejmuje pisma prorockie, to znaczy Stary Testament, i pisma apostołów, to znaczy ich listy i Ewangelie. Natomiast homilia zachęca do przyjęcia usłyszanego słowa jako tego, które jest rzeczywiście Słowem Bożym, i do wypełniania go. Po niej następuje modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi według słów apostoła. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 1 i 2. Przygotowanie darów, ofiarowanie. Do ołtarza przynosi się niekiedy procesjonalnie chleb i wino, które przez kapłana zostaną ofiarowane w imieniu Chrystusa. W ofierze eucharystycznej staną się w niej Jego ciałem i krwią. Jest to ten sam gest, który wykonał Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, biorąc chleb i kielich. Sam Kościół składa Stwórcy ofiarę czystą, oddając Mu z dziękczynieniem to, co pochodzi z Jego stworzenia. Przyniesienie darów na ołtarz jest powtórzeniem gestu Melchizedeka i oddaniem darów Stwórcy przez ręce Chrystusa, który w swojej ofierze udoskonala wszystkie ludzkie dążenia do składania ofiar. Chrześcijanie od początku przynoszą na Eucharystię wraz z chlebem i winem swoje dary, które mają być rozdane potrzebującym. Ten zwyczaj kolekty, zawsze aktualny, czerpie natchnienie z przykładu Chrystusa, który stał się ubogi, aby nas ubogacić. W modlitwie eucharystycznej, będącej modlitwą dziękczynienia i konsekracji, dochodzimy do centrum i szczytu celebracji. W prefacji Kościół składa dziękczynienie Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym za wszystkie Jego dzieła. Stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Cała wspólnota włącza się wówczas w tę nieustanną pieśń chwały, którą Kościół w niebie, aniołowie i wszyscy święci śpiewają trzykroć świętemu Bogu. W epiklezie Kościół prosi Ojca, aby zesłał Ducha swego lub pełnię swojego błogosławieństwa na chleb i wino, aby Jego mocą stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa i aby ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, byli jednym ciałem i jedną duszą. W opisie ustanowienia Eucharystii moc słów i działania Chrystusa oraz moc Ducha Świętego sprawia, że pod postaciami chleba i wina uobecnia się sakramentalnie ciało i krew Chrystusa, Jego ofiara złożona na krzyżu raz na zawsze. W następującej po tym anamnezie Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie i chwalebne ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Przedstawia Ojcu ofiarę Jego Syna, który nas z Nim pojednał. W modlitwie wstawienniczej Kościół daje wyraz temu, że Eucharystia jest celebrowana w jedności z całym Kościołem w niebie i na ziemi, z żywymi i zmarłymi, a także w jedności z pasterzami Kościoła, czyli papieżem, biskupem diecezji, jej prezbiterium i diakonami oraz ze wszystkimi biskupami całego świata wraz z ich kościołami. W czasie Komunii Świętej, poprzedzonej modlitwą pańską i łamaniem chleba, wierni otrzymują chleb z nieba i kielich zbawienia, ciało i krew Chrystusa, które wydał samego siebie za życie świata. Ponieważ ten chleb i to wino według dawnego wyrażenia były dziękczynieniem, pokarm nazywa się u nas Eucharystią, czyli dziękczynieniem. Może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki, a ponadto został obmyty z grzechów i narodził się na nowo oraz żyje według przykazań Chrystusa. Apologia świętego Justyna. Drodzy Państwo, zatrzymujemy się w naszej refleksji przy sakramencie Eucharystii. Dzisiaj mówimy w sposób szczególny o liturgicznej celebracji Eucharystii, sięgając do tego ogromnego dorobku wspólnoty Kościoła, jakie są poszczególne wieki. I widzimy, że ta struktura Eucharystii, w której uczestniczymy również i dzisiaj, jest niezmienną. Od wieczernika przez wspólnotę pierwotnego Kościoła i później przez poszczególne etapy i wieki życia wspólnoty Kościoła. Za każdym razem, kiedy mówię o Eucharystii, jakoś odnoszę się bezpośrednio do książki, która wywiera niesamowite nie tylko wrażenie, ale poruszenie ludzkiego serca. A jest to książka kardynała już nieżyjącego Vantuana, Świadkowie Nadziei. W roku 2000 kardynał z Wietnamu wygłosił rekolekcje watykańskie tym, którzy posługiwali w stolicy apostolskiej. Kardynał, który przez 13 lat był prześladowany za swoją wiarę. 13 lat ze swojego życia i swojej posługi we Wietnamie spędził w więzieniu, natomiast aż 9 lat z tych 13 lat w ścisłej izolacji. I mówiąc o Eucharystii, kardynał Vantuan mówi tak: kiedy w 1975 roku zostałem uwięziony, zaczęło mnie dręczyć niepokojące pytanie, czy będę mógł jeszcze sprawować Eucharystię. W momencie, w którym zabrakło wszystkiego w naszych myślach katolików więzionych w Wietnamie, Eucharystia zajmowała pierwsze miejsce. Chleb życia. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Janowa Ewangelia, rozdział 6. Ileż razy, kontynuuje kardynał Vantuan, przypominałem sobie zdanie wygłoszone przez męczenników z Abitene z IV wieku, którzy powiedzieli: nie możemy żyć bez sprawowania Eucharystii. We wszystkich czasach, a zwłaszcza w czasach prześladowań, Eucharystia była sekretem życia chrześcijan. To chleb świadków, to chleb nadziei. Eusebiusz z Cezarei wspomina, że chrześcijanie nie zaprzestawali odprawiania Eucharystii nawet pośród prześladowań. Każde miejsce cierpienia stało się dla nas miejscem celebracji. Czy było to pole, pustynia, statek, gospoda czy więzienie? Martyrologia minionego wieku obfituje we wzruszające opowiadania o potajemnym odprawianiu Eucharystii w obozach koncentracyjnych. Dlatego, że bez Eucharystii nie możemy żyć życiem Bożym. Bez Eucharystii nie możemy żyć życiem Bożym. Ostatnia wieczerza, a do niej dzisiaj bezpośrednio się odnosimy, była punktem kulminacyjnym w ziemskim życiu Jezusa. To największy dar złożony z miłości do Ojca i do nas, ludzi, wyrażony w ofierze, którą płaci On w swym darze z ciała i przelanej krwi. I właśnie z tego kulminacyjnego momentu, a nie z innych, choć były wśród nich rozmaite, wspaniałe i podniosłe wydarzenia, jak choćby przemienienie, czy też rozmaite cuda, pozostawia nam on pamiątkę, to znaczy pozostawia Kościołowi swą pamiątkę obecność z momentu najwyższej miłości i cierpienia na krzyżu, jaką następnie Ojciec poprzez zmartwychwstanie czyni wieczną i chwalebną, aby żyć Nim, aby żyć i umrzeć jak On. Jezus chce, aby Kościół upamiętniał Go i poprzez Jego żywą obecność przeżywał tego konsekwencje. Czyńcie to na moją pamiątkę. I raz jeszcze powrócę do świadectwa kardynała Vantuana, który mówi o swoim doświadczeniu. Kiedy zostałem aresztowany, musiałem wyjść z domu, tak jak stałem. Na następny dzień pozwolono mi napisać do moich bliskich, aby dostarczyli mi najbardziej niezbędnych rzeczy, ubrania, szczoteczkę do zębów. Napisałem: przyślijcie mi proszę trochę wina jako lekarstwo na żołądek. Moi wierni natychmiast zrozumieli, o co chodzi. Natychmiast przysłali mi małą buteleczkę szalnego wina z napisem lekarstwo na ból żołądka i hostie ukryte w łuczywie. Policja zapytała mnie, cierpi pan na bóle żołądka? Tak, oto lekarstwo dla pana. Nigdy nie zdołam wyrazić mojej wielkiej radości, codziennie używając 3 kropel wina i kropli wody ukrytej w dłoni, odprawiałem mszę świętą. To był mój ołtarz, to była moja katedra. Było to prawdziwe lekarstwo dla duszy i ciała. Lekarstwo nieśmiertelności, antidotum, żeby nie umrzeć, ale mieć zawsze życie w Jezusie, jak mówi Ignacy z Antiochii. Za każdym razem miałem sposobność wyciągnięcia ramion i przybicia się wraz z Jezusem do krzyża, picia wraz z Nim najbardziej gorzkiego kielicha, każdego dnia odmawiając słowa konsekracji z całego serca i z całej duszy, poprzez Jego krew zmieszaną z moją, potwierdzałem na nowo przymierze, przymierze wieczne, przymierze pomiędzy mną i Jezusem. Były to najpiękniejsze msze w moim życiu. Drodzy Państwo, sakrament Eucharystii, ta wielka tajemnica obecności Boga wśród nas. Jezus żyje w nas, a my w Nim. W swojej symbiozie i wzajemnej relacji. On żyje we mnie. Działa przeze mnie. To szczególny, szczególny dar. A Jezus uczynił nas swym Kościołem. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Eucharystia, która tworzy Kościół. Eucharystyczne ciało, które tworzy ciało Chrystusa. Czy też, jak mówi święty Jan, my wszyscy jesteśmy tym samym krzewem winnym z energią życiową Ducha Świętego, który krąży w każdym z nas i w nas wszystkich. Eucharystia czyni nas jednością w Chrystusie. Cyryl Aleksandryjski przypomina nam, aby stopić nas w jedno z Bogiem i pomiędzy sobą. Jednorodzony Syn wynalazł cudowny sposób poprzez jedno ciało, własne ciało, w mistycznej wspólnocie uświęca On wiernych. Jesteśmy jednym. Tym jednym, które tworzy się poprzez uczestnictwo w Eucharystii. Zmartwychwstały czyni nas jednym z sobą oraz z Ojcem w Duchu Świętym. W jedności realizowanej przez Eucharystię i przeżywanej we wzajemnej miłości Chrystus może wziąć w swoje dłonie losy ludzi i poprowadzić ich do prawdziwego celu, jednego Ojca wszystkich braci. Drodzy Państwo, będziemy jeszcze zatrzymywać się w naszej refleksji przy sakramencie Eucharystii. Kolejna katecheza, sakramentalna ofiara, dziękczynienie, pamiątka, obecność, także uczta paschalna. A przy dzisiejszej katechezie w sposób szczególny wczytując się w katechizm Kościoła katolickiego i dokonując pewnej także refleksji dotyczącej tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, sięgamy do wieczernika, tak jakbyśmy w pielgrzymce ducha udawali się do tego szczególnego miejsca, w którym zostaje ustanowiony sakrament Eucharystii w swojej niezmiennej strukturze na przestrzeni lat, wieków historii istnienia Kościoła. A zatem, kiedy my przystępujemy do sprawowania Eucharystii, sięgamy do tej przebogatej tradycji, sięgającej źródła Pisma Świętego, także i tradycji pierwotnego Kościoła. A zatem stajemy w ogromnej łączności i solidarności z tymi pokoleniami wierzących w Chrystusa, świadkami Jego zmartwychwstania, rozpostartych na przestrzeni dziejów historii, aby w tej jedności wspólnoty Kościoła pielgrzymującego i uwielbionego być tymi, którzy na dar Jezusowej miłości będą odpowiadać nieustannie swoją ludzką, często kruchą miłością. Zapraszam do rozmów po katechezie. Polska Północna, numer telefonu 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, zagranica 56 655 23 33 i 66, kierunkowo z Europy 048 56. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
witam serdecznie Ojca Czcigodnego Piotra i wszystkich słuchaczy. Dzisiaj mówimy o mszy świętej na przestrzeni wieków, tak? Tak?
Tak, tak.
Więc ksiądz tutaj przepiękną wygłosił katechezę. Piękne słowa. I padło takie coś, takie słowo, że msza święta jest niezmienna przez wieki, nie została zmieniona przez wieki. No, w samej istocie może nie, ale tutaj, przepraszam bardzo, w tej katechezie nie wspomniał ojciec na temat mszy wszechczasów. Więc chciałabym tutaj to uzupełnić, jeśli można, to bym prosiła, żeby pozwolić mi się wypowiedzieć w całości. Otóż papież święty, święty papież Pius V skodyfikował i nieomylnie ustanowił rytm świętej wszechczasów. Po wszystkie czasy i na całą wieczność w buli quo primum w roku 1570. Powtarzam, po wszystkie czasy i na całą wieczność w buli quo primum 1570 rok. I to zakończył ostrzeżeniem. Gdyby ktokolwiek ośmielił się to zmienić, niech wie, że ściąga na siebie gniew Boga Wszechmogącego i jego świętych apostołów Piotra i Pawła. No oczywiście msza święta w duchu soboru w 69 roku została całkowicie zmieniona. To jest ta Novus Ordo, która w tej chwili jest odprawiana. I to, jak gdyby to ostrzeżenie świętego, powtarzam, świętego papieża Piusa V, zignorował papież Paweł VI.
No może nie tak. Pani Bogumiło, naprawdę już wiem, w jakim duchu idzie pani wypowiedź, bo przy okazji sprawowania sakramentu Eucharystii, tematów podejmowanych, no to pewne środowisko budzi się bardzo aktywnie. Jest możliwość uczestniczenia przecież także w tej mszy świętej. Są wspólnoty także przecież działające na terenie Polski, gdzie msza święta w tym rycie, o którym pani mówi, jest sprawowana. Ale pragnę zaznaczyć coś diametralnie różnego. Mianowicie, no msza nie została zmieniona. Pani Bogumiło, bardzo proszę, abyśmy nie przedstawiali takich argumentów, że msza została zmieniona. Pani mi przywołuje argumenty z roku 1570, a na początku dzisiejszej katechezy wraz ze wspólnotą Kościoła wsłuchiwaliśmy się we fragmenty z początków Kościoła, nie rok 1570, ale wspólnota apostolska, wieczernik, ustanowienie Eucharystii, te dwa zasadnicze elementy, które są niezmienne na przestrzeni dziejów. zgromadzenie się uczestników i liturgia eucharystyczna, Pani Bogumiło, w tych wymiarach nic nie zostało zmienione. Niezmienne na przestrzeni wieków we wspólnocie Kościoła zgromadzenie się uczestników i liturgia eucharystyczna z niezmiennymi elementami, tymi obecnymi w Wieczerniku i tymi obecnymi we wspólnocie apostolskiej Kościoła, w pierwotnej Kościoła. Nie rok 1570, ale początki chrześcijaństwa. Ci, którzy są świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. I to jakże niezmienne świadectwo. Ja także zapraszam do zapoznania się z tym świadectwem, do wzięcia katechizmu Kościoła katolickiego do swoich dłoni. Rok 1550. I święty Justyn opowiada o sposobie sprawowania Eucharystii Antonionowi Piusowi, pogańskiemu cesarzowi, żyjącemu na przestrzeni lat 138-161. To świadectwo przytoczyłem dzisiaj na początku tej katechezy. Dlatego nie dajmy sobie wmówić, że to jest inna msza święta, to jest ta sama msza święta. Różnego rodzaju ryty liturgiczne, różnego rodzaju tradycje, elementy, które nie zmieniają istoty mszy świętej, która w tych swoich dwóch wymiarach, w wymiarze zgromadzenia się uczestników, czyli tej liturgii słowa z czytaniami, z homilią, modlitwą powszechną, i z drugim wymiarem, liturgią eucharystyczną, czyli z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią, są niezmienne. I dlatego bardzo proszę, abyśmy nie narobili sobie niepotrzebnego bałaganu w naszym myśleniu i w naszych głowach. Bo gdzieś jesteśmy skorzy do tego, aby w tych różnego rodzaju sytuacjach, w których się znajdujemy, gdzieś iść w stronę, powiedziałbym, jakiejś takiej ciemności, czy dzielenia włosa na dwoje, czy na troje, czepiając się różnego rodzaju elementów. Jeżeli, Pani Bogumiło, wierzymy, że Duch Święty jest obecny we wspólnocie Kościoła, w rzeczywistości Kościoła, to ten Duch Święty inspiruje także wspólnotę Kościoła do tego, aby podejmowała wyzwania swego czasu. A zatem również w tym kontekście bardzo proszę rozumieć chociażby sobory, do których Pani się odwołała, także ten Sobór Watykański II, odnosząc się także do Ojca Świętego, błogosławionego Pawła VI. Duch Święty działa w Kościele, jest ożywczą limfą wspólnoty Kościoła. I dzięki tej wierze w Ducha Świętego, współpracy z Duchem Świętym, jesteśmy w stanie odczytywać także znaki czasu. Nie zatrzymywać się gdzieś na jakichś szczeblach, elementach historii, ale bycia otwartymi na tę rzeczywistość, w której Pan Bóg pozwolił nam żyć i przeżywać naszą wiarę. Bardzo gorąco Panią pozdrawiam, Pani Bogumiło, ale proszę sięgnąć także do katechizmu Kościoła katolickiego, sięgnąć do ojców Kościoła, sięgnąć do opisu ostatniej wieczerzy i dopiero na tej podstawie, na tej kanwie, próbować zrozumieć zarówno Sobór Watykański II, jak i 1570 rok, do którego Pani z taką mocą się odwoływała. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Diecezji Płockiej, szczęść Boże Ojcu.
Witam, Panie Pawle.
W naszej rodzinie było powiedziane słowo wśród wielu, chleb życia. I jeśli jest on spożywany, to życie, które przebiega w zjednoczeniu z Chrystusem, ono, takiego pojęcia się używa, ulega przebóstwieniu. I uściślając ten proces przebóstwiania, nie my zmieniamy siebie w Niego, ale On zmienia nas w siebie. I komentarzem do tego może być takie słowo: nie wyście mnie wybrali, lecz ja was wybrałem. I jeszcze dalej idąc, jest taka Ewangelia, która mówi o skarbie znalezionym w ziemi. Ten, kto to znalazł, to oddał wszystko, żeby kupić tą ziemię. I to jest właśnie, według mojego, powiedzmy, tutaj medytowania, jest to Ewangelia o Chrystusie, który znalazł skarb, a skarbem jest człowiek. I to się odnosi do Chrystusa, bo tam jest takie słowo wszystko. tylko Jezus oddał wszystko, i żeby wykupić tą ziemię. Jeśli On nazywa człowieka skarbem, czyli każdy z nas jest skarbem i On za ten skarb oddał życie, to jednocześnie idzie w tym przesłanie, że ja również, przeżywając swoje życie w jedności z Nim, mam swoje życie oddawać za drugiego człowieka w takim wymiarze, jak zostanę do tego uzdolniony. A oddawanie życia to między innymi umiejętność zamilczenia w różnych sytuacjach, kiedy po prostu dzieje się jakiś atak, kiedy po prostu człowiek jest szarpany przez okoliczności życia. Można się upomnieć i należy, bo taką wskazówkę też nam dał Chrystus, ale jednocześnie chodzi o to, żebyśmy my byli tymi właśnie odgromnikami, po których to zło spłynie do ziemi, na których zło zakończy swoje życie. Bo przez Eucharystię my mamy możliwość obcowania właśnie z miłością i mocą Chrystusa, bo jeśli to uczynimy, to nie własną mocą, ale mocą, którą właśnie dostaniemy od Jezusa. Z mojej strony to tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję Panie Pawle. Będzie jeszcze okazja, aby te elementy podejmować, bo to już kolejne katechezy. Ale myślę, jeden bardzo ważny, istotny element, który trzeba także poruszyć, mówiąc o tym wymiarze, o którym wspomniał Pan Paweł. Mówiliśmy także w dzisiejszej katechezie o tym, że Eucharystia i wspólnota to są te dwa nierozdzielne oblicza tej samej rzeczywistości. I co więcej, Panie Pawle, drodzy Państwo, ta wspólnota, o której mówimy, nie może być jedynie duchowa. O czym myślę? My wszyscy jesteśmy powołani, aby dać światu świadectwo wspólnoty. Wspólnoty, w której wspólną nie jest tylko wiara, ale w której rzeczywiście dzieli się radości i cierpienia, dobra i potrzeby, także i te materialne. Potrzeba, aby Kościół, który celebruje Eucharystię, był również zdolny do przemiany niesprawiedliwych struktur tego świata w nowe formy społeczne, w systemy ekonomiczne, w których przeważa poczucie wspólnoty, a nie chęć zysku za każdą cenę. Czyli ta świadomość bycia w bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem w sakramencie Eucharystii i odniesienie się do tych słów, do których Pan Paweł nawiązał, że jest to chleb życia, a zatem także w tym wymiarze, że my jako ci, którzy karmią się tym chlebem życia, to Boże życie, musimy wprowadzić do tych wszystkich obszarów funkcjonowania człowieka, rodziny, społeczeństwa, narodu, świata, gdzie Pan Bóg został zepchnięty na margines, gdzie Jego prawa zostały zdeptane, zmiażdżone i zniszczone. To jest to nasze zadanie dzisiejszych świadków Chrystusowego zmartwychwstania. Jeżeli nasza wiara jest żywą, to nie możemy przechodzić obojętnie obok niesprawiedliwości tego świata. A ileż jest tych niesprawiedliwości? Ileż jest tych antybożych, antyewangelicznych batalii przewalających się chociażby w ostatnim czasie przez naszą ojczyznę? Nie można załamywać rąk. I nie można w postawie bierności przypatrywać się temu wszystkiemu, co dzieje się, a jest wymierzone przeciwko Bożemu prawu. Potrzebne jest zaangażowanie, solidarność ludzkich serc, ludzi wierzących, tych, którzy poprzez świadectwo swojego życia, poprzez piękno swojego życia pokażą innym, że można żyć w przyjaźni z Jezusem Chrystusem, że można żyć według Bożego prawa i można być człowiekiem szczęśliwym. Państwu dziękuję za wysłuchanie katechezy, dziękuję także za telefony, oczywiście naszą refleksję dotyczącą sakramentu Eucharystii będziemy kontynuować. No i ta prośba, która gdzieś drzemie w sercu przepełnionym jakąś troską, także wrażliwością. Mianowicie nie dajmy się sprowadzić do takiego manewrowania sakramentem Eucharystii, będąc podjudzanymi, podsycanymi przez różnego rodzaju środowiska, które w ostatnim czasie także bardzo mocno uaktywniły się w Polsce. W tej wierności nauczania Kościoła katolickiego jest także nasza gwarancja drogi pewnej, drogi, na której spotykamy naszego Pana i Zbawiciela, drogi, która doprowadzi nas do rzeczywistości niebieskiego Jeruzalem, do tej rzeczywistości, w której nie będzie cierpień, nie będzie łez, w atmosferze miłości i posłuszeństwa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.